Drodzy braterstwo, chciałbym Wam przekazać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy zostali w Częstochowie, a także od moich rodziców. Jeszcze Was chcę przeprosić, że niektórzy z Was ten wykład słyszeli, ale bracia w Lublinie i w okolicach chyba nie. W związku z tym brat Krzysiu tu mówi, że nie słyszał i nie widział. W związku z tym niektórzy będziecie musieli drugi raz go wysłuchać. Ale myślę, że nigdy nie mówię tak sam, bo nie czytam, także myślę, że wszyscy czegoś się dowiemy, bo również ten wykład będzie jakby kontynuacją tego, co słyszeliśmy w poprzedniej godzinie. Pan Bóg ma taką metodę, że bardzo często mówi wieloma kanałami pewne rzeczy. Jak ktoś nie jest dobry w liczeniu i w tych datach, to też dostanie wiadomość innym kanałem. Ja chcę pokazać jeszcze inne miejsca w Biblii, które mówią, że nasz czas jest specjalnym czasem. Nie musimy tego liczyć, możemy tego wyliczyć, ale możemy to również ten sam efekt osiągnąć wieloma innymi sposobami. Chciałbym, żebyśmy się skupili na proroctwie Izajaszowym, konkretnie na 27 rozdziale, gdzie w 27 rozdziale prorok Izajasz mówi proroctwo o tym, że winnica zostanie przywrócona i werset 7 mówi, że w dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie. Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Jest to proroctwo, które prorok Izajasz wygłasza o narodzie izraelskim. Mówi, że Izrael zakwitnie. My czasem myślimy, że kwitnie jakiś kwiat. Tu na pewno nie chodzi o, że Izrael zakwitnie jak kwiat. Werset z proroka Ozeasza podpowiada nam, że zakwitnąć może również krzew winny. Wrócą się i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże i zakwitną jak krzew winny, który będzie słynny jak wino libańskie. Tak mówi Ozeasz w 14 rozdziale, a w wersecie 7. Czyli kwitnięcie Izraela związane jest z ich powrotem. Prorok Izajasz jest znany ze bardzo słynnej przypowieści albo historii o winnicy. W 5 rozdziale jego proroctwa jest historia pewnej winnicy. Człowieka, który śpiewa pieśń o winnicy, którą miał na urodzajnym pagórku, którą ogrodził, wybrał z niej kamienie, a nasadził je macicami wybornymi i zbudował wieżę w pośrodku niej, także i prasę pozostawił w niej, a czekała, aby wydała grona. Ale ta winnica, którą ten gospodarz tak pilnie przygotował, no nie dała mu pożytków. Zamiast pożytków zrodziła płonne wino, które się do niczego nie dawało. A przecież oznajmię wam, co ja uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę płot, a będzie spustoszona. Rozwalę jej ogrodzenie, a będzie podeptana. Ten człowiek zdenerwował się na swoją winnicę i powiedział, że jak ona mu nie przynosi pożytku, to co on będzie się nią zajmował? Wybudował płot, to go rozwali, niech teraz będzie spustoszona, bo nie przynosi mu pożytku. I uczynię ją pustą, nie będzie obrzezywana ani okopywana, ale porośnie ostem i cierniem, obłoką też przykażę, aby na nią więcej drżu nie spuszczało. I gdy mamy już tą historię, że obłoką, no człowiek czy może przykazać, żeby obłoki drżu nie spuszczały, no takiej mocy my jako ludzie nie mamy. To już wskazuje, że ten właściciel winnicy to nie jest zwykły człowiek. To ktoś, który może zatrzymać obłoki. Prorok Izajasz dalej tłumaczy znaczenie tej przypowieści. Mówi, że winnicą zaiste Pana zastępów, ta winnica to nie jest zwykła winnica, jaka może być na górze, ale to jest dom izraelski. To jest naród izraelski, który mieszka w domu izraelskim. A mąż judzki szczepieniem jego rozkosznym. Czyli obywatele to są poszczególne krzewy winne. I Pan Bóg tą winnicę zasadził i oczekiwał, żeby ona dała mu owoce. A tymi owocami miało być sąd i sprawiedliwość. Ale zamiast sądu było uciśnienie. My sąd kojarzymy zazwyczaj z budynkiem, że to jest sąd. Ale tak naprawdę to sąd to jest to miejsce, gdzie się mówi, czy coś jest sprawiedliwe, czy jakie? Niesprawiedliwe. Jeżeli Pan Bóg oczekiwał sądu, to nie oczekiwał budynku, jakim my sobie wyobrażamy, tylko oczekiwał, że Izraelici będą sprawiedliwie postępować. A uciśnienie, czyli prześladowanie jednych, wyzyskiwanie, świadczy o tym, że tej sprawiedliwości nie było. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Gdy ludziom dzieje się niesprawiedliwość, gdy niesprawiedliwość przekroczy pewną barierę, unosi się krzyk do Pana Boga. Ludzie zaczynają się buntować. Tak jak krzyk do Pana Boga usłyszał skrzyk skąd? Pan Bóg raz z Sodomy, gdzie była wielka nieprawość. Krzyk jest objawem niesprawiedliwości. I tak też było z tą winnicą. Zamiast przynieść sprawiedliwość i sąd, ona przyniosła uciśnienie jedni drugich i krzyk uciskany. Naród izraelski, który był tą winnicą, który miał swoje prawa, był otoczony specjalnie opieką Bożą, miał wieże, proków, których pilnowali. Wszystkie miał warunki po to, żeby stać się wzorem dla innych narodów sprawiedliwości. Miał piękne prawa, które były najlepszymi prawami w owym czasie i do dnia dzisiejszego najlepszymi prawami socjalnymi i społecznymi, jakie kiedykolwiek były na ziemi. Gdyby je stosowali, mogli być przykładem dla innych narodów. Ale niestety Żydzi nie dorośli do tego prawa. I dlatego winnica owocu nie przynosiła. Pan o tym, że tą winnicą był naród izraelski, czytamy również w psalmie. Czytamy historię winnicy. Tyś macicę winną z Egiptu przyniósł, wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją, uprzątnąłeś dla niej i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię. Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jako najwyższe cedry. Rozpuściła latorośle swe aż do morza i aż do rzeki gałązki swe. I psalmista pyta: przedżeś tedy rozwalił płot winnicy, także ją szarpią wszyscy, którzy mimo drogą idą. Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spadł ją. O Boże zastępów, nawróć się, proszę, spojrzyj z nieba i obacz, a nawiedź tę winnicę, która szczepiła prawica Twoja i latorostki, któreś sobie wzmocnił. Widzicie obraz, który przedstawia uprowadzonych, jest to płaskorzeźba, która przedstawia uprowadzonych niewolników żydowskich, prowadzonych do niewoli. Żydzi zostali pozbawieni winnicy, czyli miejsca, gdzie mieszkali i zostali uprowadzeni. Winnica została zniszczona, a oni zostali przesiedleni w różne strony świata. Taki był koniec winnicy, dlatego, że nie przynosiła owocu. Ale upłynęło, to stało się w tym czasie, o którym mówił brat w poprzednim wykładzie. Jakieś 600 lat przed naszą erą. Ale minęło około 600 lat i przyszedł Pan Jezus. I mówi tak. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winniarzom i odjechał precz. Zauważcie, że Pan Jezus mówi dokładnie taką samą historię, jak mówił prorok Izajasz. Prorok Izajasz mówił ją kilkaset lat wcześniej, a Pan Jezus ją jakby cytuje. Czyli czerpie z tego, co jest w Starym Testamencie. Słuchacze wiedzieli, że prorok Izajasz mówił o winnicy, a winnica to jest naród izraelski. Jeżeli mówił Pan Jezus takie same słowa do nich, to zobaczyli, że On mówi o kim? O nich. Ale Pan Jezus nie mówił, że ta winnica była, tylko opowiada historię teraźniejszą, która się dzieje teraz. Znaczy się, że w czasach Pana Jezusa znowu winnica funkcjonuje. A gdy przybliżał się czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Za się posłał innych sług, więcej niż pierwszych, i także im uczynili. A na ostatek posłał syna swego, mówiąc: będą się wstydzić syna mego. I tu zauważcie, że historia jest taka sama z początku jak u Izajasza, ale tu się scenariusz zmienia. Tu prawdopodobnie pojawiają się pożytki. Pojawiają się pożytki, czyli winnica zaczyna przynosić jakieś owoce. Ale winiarze co? Nie chcą ich oddać. Zauważcie ciekawą rzecz, że niewola 70-letnia babilońska coś jednak u Żydów zmieniła. Zmieniła ich głowy, zmieniła ich serca. To nie było tak, że Pan Bóg im wysłał ich do niewoli i to nic nie zdziałało. Zauważcie, że o ile przed niewolą babilońską był bardzo poważny problem u Żydów z bałwochwalstwem, to po niewoli babilońskiej zauważcie, że ten problem praktycznie zniknął. Pojawiły się inne problemy, ale problem bałwochwalstwa zniknął i po niewoli babilońskiej pojawiło się ich umiłowanie do słów księgi. Znaczy, o ile wcześniej zdarzały się im takie czasy, że księga była zapomniana i gdzieś w świątyni leżała, to gdy przyszli z niewoli babilońskiej, to zaczęli księgę czytać, zaczęli ją badać i zaczęli ją studiować. Czyli pojawiły się jakieś pożytki, ale winiarze ich nie chcieli oddać. I przychodzili słudzy, nie oddawali. A wreszcie właściciel winnicy powiedział: co zrobię? Poślę swojego syna. No, syn właściciela winnicy, będą się go wstydzić. A co oni zrobili? Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą: ten ci jest dziedzic. Pójdźmy, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Wtedy porwawszy go, wyrzucili go precz z winnicy i zabili. I Pan Jezus się zapytał: gdy wtedy Pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni onym winiarzom? Rzekli mu wtedy, do których mówił: złe źle potraci, a winnicę najmie innym winiarzom, którzy mu będą oddawać pożytki czasów swoich. O kim mówił? Później ci, o których mówił, zorientowali się, byli faryzeusze, i oni zorientowali się, że to o nich, jako o tych winiarzach, Pan Jezus mówił. Ale ta historia jeszcze opowiada, jak zginął syn właściciela winnicy. Czytamy, że wyprowadzili go, wyrzucili go precz z winnicy i co? I zabili. Zauważmy, że gdy czytamy w liście o Hebrajczyków, o śmierci naszego Pana, to czytamy, że Pan Jezus, dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, za bramą ucierpiał. Wynijmy wtedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Co prawda nie ma tu mowy o winnicy, tylko jest mowa o obozie, ale to chyba ten sam obraz, bo winnica była obrazem narodu izraelskiego, a obóz też był obrazem miejsca, gdzie oni mieszkali. Czyli wyjście poza obóz to jest wyjście z obrębu narodu izraelskiego. I drugi tekst: a trupy ich leżeć będą na ulicy miasta wielkiego, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan nas ukrzyżowany jest. No Pan Jezus ani w Sodomie, ani w Egipcie nie był ukrzyżowany, tylko gdzie? W Jerozolimie. Ale jednak tu pisze, że nie był ukrzyżowany w Jerozolimie, tylko był poza nią. Dlaczego? Dlaczego tak mówimy o śmierci naszego Pana? Dlaczego jest mowa, że On nie był, nie zginął w winnicy? Dlaczego został wyrzucony z winnicy? Bo winnica to była pewna instytucja. Miejsce, gdzie mieszkał naród izraelski, wszystkie prawa i cała struktura społeczna. Jeżeli ten Pan Jezus miałby zginąć w winnicy, to musiałby być skazany zgodnie z prawami, jakie obowiązywały w winnicy. O co Pan Jezus był oskarżony? Oskarżenie było fałszywe, ale o coś był oskarżony. O co? O bluźnierstwo. Czyli Jeżeli ktoś bluźnił, to winnica, prawodawstwo narodu izraelskiego, prawodawstwo winnicy przewidywało za to karę. Jaką? Karę śmierci. Ale jak wykonano? Przez kamienowanie. Zauważcie, że tak zginął święty Szczepan. Ale Pan Jezus nie zginął przez ukamienowanie, a przecież mogli tak zrobić, mogli wziąć, tylko bali się, że on kiedyś go też chcieli ukamienować i wstał i przeszedł. Więc nie zabili go w winnicy, ale wydali go Rzymianom i Pan Jezus został wyrzucony z winnicy i zginął na podstawie przepisów rzymskiego prawa. Czyli dokładnie się spełniło to, co powiedział. Winniarze wyrzucili go poza winnicy i tam go, co? Zabili rękami rzymskich żołnierzy. Ale Pan Jezus wcześniej powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki, a kamienujesz te, którzy do ciebie bywali posłani. I teraz musimy się cofnąć i zobaczyć werset wcześniejszy. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. Czy to nie ta sama historia, o której Pan Jezus mówi tutaj? Które zabijasz proroki, a kamienujesz te, które do ciebie bywali posłani? Czy to nie jest dokładnie to, co mówił o winnicy? W związku z tym możemy się domyślać, że ten werset, chociaż nie jest to wprost nazwane, mówi również właśnie o tej winnicy. Którzy do ciebie bywali posłani, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Otóż zostanie wam dom wasz pusty. Pan Jezus prorokował, że dom izraelski zostanie pusty. Różnie niektórzy rozumieją te słowa, niektórzy usiłują te słowa odnieść do świątyni. Ale braterstwo, zauważcie, że świątynia nazywana jest domem. I często nazywana jest domem, wyraz dom jest użyty sam, albo jest nazwana z przymiotnikiem. Ale przymiotnik zawsze jest jeden. Dom jaki? Ojca Pański. To jest dom. Jak Pan Jezus wszedł, to co, gdy i wygonił przechodniów, to powiedział: dom wasz uczyniliście jaskinią zbójców? Nie. Dom ojca mego uczyniliście. Natomiast tu mówi o domu nie ojca. Nie mówi dom ojca pusty zostanie, tylko dom jaki? Wasz. A wcześniej, gdy była mowa o winnicy, gdy prorok Izajasz mówił o winnicy, to winnicą zaiste Pana zastępów jest co? Jest dom izraelski. Czyli pusty dom to pusta i zburzona winnica. Dom ich miał zostać pusty. I te kamienie, dzisiaj odkopane, świadczą o tym, to są kamienie, które zostały odkopane i świadczą, że w 70 roku cesarz późniejszy cesarz Tytus, który zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię i zostawił takie ruiny. Co prawda, niektórzy historycy, niektórej narodowości podważają te fakty, ale Pismo Święte jest taką księgą, że jak ktoś mu nie wierzy, nie wierzy historii, to są inne dowody. Jest w Rzymie taka budowla z tych właśnie czasów, łuk triumfalny Tytusa, który zbudował właśnie na tą okoliczność. I na tym łuku triumfalnym, gdyby ktoś nie wierzył źródłom pisanym, historykom Józefowi Flawiuszowi, to jest wyryta rzeźba. I tu nie ma wątpliwości, co to jest za obiekt. Nigdzie takiego innego obiektu na świecie nie było. Świecznik jaki? Siedmioramienny, zwany menorą. Niewolnicy żydowscy niosą ten świecznik, a tu są proporcje rzymskich legionów, pokazując, że rzymskie legiony ten świecznik co? Zdobyły. Nie ma wątpliwości, że taki fakt miał miejsce. Naród izraelski został w roku 70 pokonany, a Żydzi zostali raz w 70, a później w 135 drugi raz deportowani z ziemi i dom ich został jaki? Pusty. To są historyczne fakty. Ale winnica życie nie znosi próżni. W miejsce tej struktury, którą oni tworzyli w winnicy pańskiej, od razu powstała tak zwana fałszywa winnica, o której czytamy w objawieniu w 14 rozdziale, 18-19 werset, a czytamy o końcu tej winnicy. Zapuść ten sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy, tylko nie pańskiej, tylko winnicy ziemi. Bo dojrzałe są jagody jej. Zapuścił tedy anioł sierp twój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i wpuścił je w prasę wielką gniewu Bożego. Bo te grona to nie były te pożyteczne grona, to była fałszywa winnica. W miejsce narodu izraelskiego od razu znaleźli się tacy, którzy powiedzieli, my jesteśmy jego winnicą. I zaczęli budować podobną strukturę. Prawo, pewne przepisy, pewną społeczność, która mieniła się być Królestwem Bożym na ziemi. To są budynki, które fałszywa winnica usiłowała stworzyć i mówiła, że to jest państwo, nawet dzieło jednego teologa mówiła, państwo Boże. Tak nazywa się jedno dzieło teologiczne, które mówiło, że właśnie Kościół jest państwem Bożym na ziemi, tym duchowym Izraelem. Ale to jest fałszywa winnica. Proszę, winnica to nie to, co mówi Pan Jezus. Pojedyncze pędy, które przynoszą plon. My jesteśmy takimi pojedynczymi pędami wsadzanymi w różnych miejscach, ale nie tworzymy winnicy. Kościół nominalny usiłował stworzyć państwo Boże, które miało zastąpić Izraela, ale niestety była to fałszywa winnica. Ale Pan Jezus obiecał, że ta winnica będzie przynosić plony, tylko muszą się zmienić co? Winiarze. No ale przecież została spustoszona. Ale przeczytajmy teraz słowa, o czym mówi prorok Izajasz. Prorok Izajasz w 27 rozdziale opisuje pewną sytuację. W 5 rozdziale opisywał winnicę, która była spustoszona, a w 27 mówi, że pewnego dnia Pan nawiedzi mieczem swoim srogim i wielkim i mocnym Lewiatana. Węża długiego, Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w morzu. 3 nazwy. Lewiatan, wąż i smok. Kto takie kryptonimy i przydomki nosi? Kto? Diabeł, szatan, Boży przeciwnik. Tu nie mamy wątpliwości. I będzie taki czas, że on zostanie schwycony przez Pana. I wtedy, gdy to się stanie, to prorok mówi, dnia onego śpiewajcie o winnicy wybornego wina. Ja Pan jej strzec będę, co chwilka odwilżać ją będę, a żeby kto jej nie psuł w nocy i w dnie strzec będę. I teraz jest pytanie. Czy to proroctwo spełniło się w czasie, gdy Żydzi pierwszy raz wrócili z niewoli babilońskiej? Bo prorok to mówił 700 lat wcześniej, przed naszym Panem. Później była niewola babilońska, oni wrócili, ale czy to proroctwo się spełniło? No winnica wtedy też zaczęła przynosić jakieś plony, bo Pan Jezus mówi, że winnica jest. Ale nie spełniła się pierwsza część tego proroctwa, że ten wąż, szatan nie został związany. A jaki mamy dowód? No gdy Pan Jezus był na ziemi, to gdy zaczął swoją misję, to poszedł na pustynię. I kogo tam spotkał? Szatana. I co, związał go? Nie. Szatan przychodzi, to szatan proponował mu, pokłoń mi się, a co, ja ci oddam? Oddam ci wszystkie królestwa tego świata. Czyli szatan wtedy miał władzę. Czyli to nie ten czas. Czyli mowa jest o jakimś jeszcze innym odnowieniu winnicy. I w tym czasie, właśnie w tym czasie, gdy szatan będzie wiązany i jego władza będzie likwidowana, to w tych dniach Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Resztą, żeby zrozumieć, to zrozumieć takie pojęcie, że Jakub jest zawsze w Biblii. Gdy mówimy o Jakubie, to zawsze on Jakub, to jego imię drugie jest jakie? Izrael. Czyli mowa jest o kim? O narodzie izraelskim. Co to znaczy wypuści korzenie? To akurat sformułowanie chyba wszyscy znacie, że ktoś zapuścił korzenie. To co znaczy? Że osiedli się na stałe. Prorok mówi, idą takie dni, gdy Izrael osiedli się na stałe, zakwitnie, wypuści pędy i będzie napełniał cały świat płodami. Gdzie się zakorzeni? No właśnie w swojej ziemi, w swoim kraju, w ziemi izraelskiej. Wreszcie, żebyście nie mieli wątpliwości, o jaki czas chodzi, przecytuję wam deklarację, tak zwaną deklarację Balfoura, który mówi, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który przyrzeka w roku 1917, rząd jego królewskiej mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego. Nieprzypadkowo jest użyte słowo, zobaczcie, nie państwa, tylko czego? Domu. Bo oni, ich dom miał zostać pusty, a teraz ma zostać z powrotem ustanowiony dom i mają ten dom co zrobić? Zapełnić. Po angielsku w oryginale jest użyte słowo home, czyli dom. W sensie nie budynku, ale w sensie właśnie mieszkania, pewnego miejsca, gdzie się mieszka. Zobaczcie, że jest dokładnie to słowo, które mówił Pan Jezus. Dom was pusty zostaje, a tu jest słowo, że ma być utworzony dla was dom, do którego macie się co? Sprowadzić. Również tego samego słowa używa izraelski premier, który obecnie obowiązujący, gdy zwraca się do Żydów o masową imigrację do Izraela, nie mówi, wracajcie do naszego państwa, tylko mówi wyraźnie, Izrael jest waszym domem. Używa dokładnie tego sformułowania jak Pan Jezus. Dom był pusty, dom was miał zostać pusty, a teraz z powrotem wracajcie gdzie? Do domu. Czyli zobaczcie, nawet dokładnie tego samego słowa, które używa Pan Jezus, używają politycy. No trudno ich posądzić, że specjalnie cytują Pana Jezusa. I teraz, braterstwo, coś, co można sprawdzić, co można zobaczyć, co można przeliczyć. Prorok Izajasz mówił tak, i podniesie chorągiew między poganami, a zgromadzi wybranych z Izraela, a rozproszonych z Judy zbierze z czterech stron ziemi. Ja, braterstwo, nie wyliczam wam dat, ale te daty widzicie tutaj. To jest statystyka. Daty nie wybrałem przypadkowo, nie stworzyłem tej tabelki, tylko wziąłem takie daty, jakie były w ogólnie dostępnych tabelkach. Ciekawe te daty są, zauważcie sami. Ja ich nie wybrałem. Ja przekopiowałem tak, jak leci. Rok 1882. To jest mniej więcej okres, gdy łaska wraca do Izraela. W Izraelu jest tylko 0,3% Żydów na całym świecie, czyli 24 tysiące z 8 milionów. I zobaczcie, co się dalej dzieje. Omawiany już rok 1914, w Izraelu jest już trzykrotnie więcej Żydów, bo 85 tysięcy, czyli ale tylko 0,6%. Przychodzi rok 1948, gdy zostaje ogłoszona deklaracja niepodległości, w której nie, tak jak po niewoli babilońskiej z dekretu Cyrusa, nie z dekretu królów jakichś innych, ale Izraelici, Żydzi sami proklamują na mocy porozumień ONZ-u, proklamują swoje państwo i pierwszy raz od czasu Sedekiasza to państwo jest samodzielne. Wyjąwszy krótki odcinek za czasów Makabeuszy. Pozostałą część za czasów naszego Pana Izrael tak naprawdę nie był niepodległym państwem, bo pamiętacie, że rządził tam kto? No Herod, ale tak naprawdę jak przyszło się zwrócić, to zwracali się do kogo? Do Piłata, bo Rzymianie wtedy rządzili. Natomiast w 1948 roku zachodzi coś całkiem nowego. Żydzi proklamują państwo i mają swoje władze, swojego premiera, który nazywa się Dawid Ben-Gurion. I dzisiaj powiemy, no premier to jak dawniej król. Mają swojego króla, który jest niezależny od innych państw. I wtedy w Izraelu jest już 650 tysięcy Żydów. I bracia, którzy pamiętają te czasy, myśleli, że królestwo już się prawie zaczyna. Ale zobaczcie, czasy, w których ja już pamiętam, to jest rok 1980, wydawało nam się, że w Izraelu Żydzi już wszyscy wrócili do Izraela, bo było ich prawie 3 miliony. I to stanowiło 25% Żydów na całym świecie. Ale dzisiaj żyjemy w roku 2015. Mam statystyki z 2013. W 2013 liczba Izraelów, Żydów Izraelu przekroczyła 6 milionów. I ukazało się w izraelskiej gazecie tytuł: Izrael dziś, 28 marca, jest największym skupiskiem Żydów na świecie. 46% Żydów żyje, dzisiaj już może troszkę więcej, żyje w Izraelu. Stawiamy pytanie, czy to już jest koniec. Jeszcze prawie połowa żyje poza Izraelem. No, nam się wydaje, że niemożliwe jest, żeby stamtąd, z tych krajów, które żyją, żeby wrócili. Ale u Pana Boga nie ma nic niemożliwego. 20, 30 lat temu wydawało nam się, że ze Związku Radzieckiego to Żyd jak Żyd, ale żaden wyjechać co? Nie może. No może kilku tam najbardziej zasłużonych. I przyszło kilka lat i wyjechało 2 albo więcej milionów. Stanie się dnia onego, że Pan po wtórę rękę swą przyłoży, aby posiadł ostatek ludu swego, który pozostanie od Asyryjczyków i od Egiptu, i od Paros, i od Hus, i od wysp morskich. Zauważcie, mamy tu jeden kraj, który dzisiaj istnieje, Egipt. Jest powiedziane, że Pan jak przyłoży swoją rękę, to oni z tych wszystkich krajów tam, stamtąd wyjdą. Zresztą warto pamiętać, że Żydzi w tych krajach żyli od czasów niewoli babilońskiej, a nawet od czasów niewoli asyryjskiej. Czyli prawie 2700 lat oni tam mieszkali. I nic nie było ich w stanie stamtąd wypędzić. Nawet jak Cyrus wydał edykt, to tylko część z nich powróciła, a reszta co? Została. I są świadectwa, że żyli na wyspie w Egipcie, na wyspie Elefantynie i wcale nie zamierzali się stamtąd wyprowadzić. Ale Pan powiedział, że jak on przyłoży rękę, to co? To wszystek lud stamtąd wyjdzie. Zobaczcie, w 1948 roku w krajach arabskich było 1 milion Żydów. W 2011 jest ich tylko, znaczy było, teraz już na pewno jest dużo mniej, 17 tysięcy. W wyżej wymienionym Egipcie było, mieszkało 75 tysięcy, w 11 było 100 i ja myślę, że dzisiaj jest ich tam zdecydowanie mniej. Nie wiem ile, ale na pewno nie tak duża liczba. Zobaczcie, jak Pan Bóg potrafi w bardzo krótkim czasie spełnić proroctwa, które były wypowiedziane 2700 lat temu. Nikt, Żydzi, ani żadne siły nie były w stanie tych Żydów z tamtych krajów wypędzić. Pan uczynił to w ciągu kilku lat. A tak naprawdę od 1967 roku w ciągu bardzo krótkiego czasu wszyscy Żydzi stamtąd wyjechali. Dnia onego, gdy Pan będzie mścił się od łożyska rzeki, od potoku egipskiego, wy, synowie izraelscy, po jednemu zebrani będziecie. To proroctwo mówi, jaka będzie, miała być, i zaraz mówił, jaka będzie natura powrotu, że będziecie wracać jak? Po jednemu. Jak wychodzili z Egiptu, to ile ich wyszło? Kto pamięta? 600 tysięcy. Tyle, ile było, jak powstało państwo Izrael w 1948 roku. To jest ciekawe. I ile tygodni, miesięcy, lat im zajmowało wyjście z Egiptu? Jak długo? Jednej nocy. Można? Da się? A jak wychodzili z niewoli babilońskiej, to ile razy wychodzili? 2 razy, ale też wychodzili od razu kilkadziesiąt tysięcy. A tu jest mowa, że będziecie po jednemu zebrani. I faktycznie ja mam wykres od 49 roku, ale ten wykres, jakbyśmy wzięli od roku 1880, to każdego roku mniej lub więcej, albo kilkadziesiąt tysięcy, albo kilka tysięcy, zobaczcie, każdego roku po jednemu Żydzi wracają do swojej ziemi. Tak jak mówił prorok. Nie jednego dnia, nie w ciągu 2 razy, ale codziennie, co miesiąc przylatuje jakiś samolot, z którego wysiadają Żydzi, którzy wracają do Izraela. A to przykład właśnie takiej grupy Żydów, którzy przylecieli właśnie do Izraela. I co ciekawe, rok 2014 był rokiem największej od 10 lat imigracji do Izraela. Wydawało się, że ich imigracja się do Izraela zatrzymała i nagle przychodzi rok 2014, przybywa 26 tysięcy olim, czyli Żydów, którzy wracają. Tutaj prezentuję tabelkę, która pokazuje, z jakich krajów i jakie są wzrosty. Żydzi z dwóch krajów najwięcej w tych latach, w 2014 i 2015 wraca, z Francji i z Ukrainy, i trzeci kraj, Rosja. Te kraje to nie są jakieś kolosalne liczby, to nie są dziesiątki tysięcy, to są na razie tysiące, ale to pokazuje pewien trend. I jak popatrzycie na wydarzenia polityczne, które się dzieją na świecie, to zauważcie, że one są z tym związane. Gdy nie potrafimy zrozumieć, dlaczego pewne wydarzenia się dzieją, to wystarczy popatrzeć na tą statystykę i one pokazują, że pewne wydarzenia, które się dzieją na świecie, mają swoje w planie Bożym swoje przyczyny. I stanie się w onym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie. Święta góra to to miejsce, gdzie stała kiedyś świątynia. I to jest znamienne, że Żydzi przez 2000 lat w tym miejscu mogli tylko raz w roku przychodzić, w dzień, w którym, na pamiątkę dnia, w którym była zburzona świątynia, tam mogli przychodzić i wspominać tą świątynię i płakać. I dlatego nazwano to miejsce nazwano ścianą płaczu. Dziś w Izraelu to jest niestosowne słowo, mówienie ściana płaczu. To jest po prostu kotel. To jest miejsce, gdzie oni się modlą, to nie jest ściana płaczu. To jest miejsce, gdzie oni się cieszą. Ale do tego miejsca oni nie mieli dostępu. Czy wiecie, przyszedł taki czas, że nawet w dzień, gdzie była zburzona świątynia, gdzie zawsze mogli wracać, to tam nie mogli dojść. Był taki czas, do roku 67, że Żydzi nie mogli tam oddawać Panu pokłonów. Ale przyszedł rok 1967 i Żydzi, i stało się, że oni mogli w tym miejscu oddawać Panu pokłon. I zobaczcie, z tych wykresów, które pokazywałem, pokazuje, że wtedy nagle zaczęło ich bardzo dużo tam napływać, żeby spełniło się to proroctwo. Jest jeszcze jedno ciekawe bardzo proroctwo, o którym, o podobnym proroctwie wspominał brat, że wrogowie będą się ich bali, ale jest proroctwo bardziej dosłowne. Proroctwo, które mówi, że ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem, ilekroć kto wspomnił mu o niej, Egiptowi, będzie drżał z powodu Pana zastępów, który o niej obmyślił. I tu to proroctwo było wypowiedziane 2700 lat temu. Izajasz powiedział, że gdy Egipt usłyszy o Izraelu, to oni po prostu będą, co? Drżeli. No wtedy, gdy mówił te słowa Izajasz, to sytuacja narodu izraelskiego była dość ciężka, bo z jednej strony Asyria, z drugiej strony Egipt, a oni nie mieli się szans bronić. Sprawdziłem w historii, od tego czasu, gdy Izajasz te słowa wypowiadał, nigdy, nigdy Izrael, państwo, czy też jego armia, czy też to jakiś protektorów, którzy tam żyli, nigdy nie Egiptowi nie był w stanie zagrozić. Egipt to była wówczas potęga, taka jak dziś Stany Zjednoczone. No i powiedzenie dzisiaj, że na przykład Łotwa albo Estonia są w stanie, że Stany Zjednoczone przed Estonią będą drżały, no to ktoś by się co? Uśmiał. A to mniej więcej taka była proporcja. No dzisiaj, gdy kogoś spytacie na ulicy, czyja armia jest silniejsza, Izraela czy Egiptu, to jaką odpowiedź otrzymacie? Zwykłego człowieka. No każdy powie, że Izraela. Zobaczcie, w Izraelu jest tylko 6 milionów Żydów, a w Egipcie jest 82 miliony. No, dla porównania, Ukraina ma 40 milionów, a Rosja 160. A tak naprawdę to podobno to nie Rosja, tylko kilku separatystów i Ukraina sobie z nimi poradzić nie może. Natomiast 6 milionów Żydów, no ma 80 milionów Egipcjan plus jeszcze kilka krajów na dokładkę i jakoś sobie radzą. A na dowód, gdy ktoś by chciał, czy to proroctwo się spełniło, to były cztery wojny w nowożytnych czasach między Izraelem, bo Izrael powstał w 48 roku z Egiptem, w 48, 56, w 67, w 73 i żadnej z tych wojen Egipt nie wygrał, a w tej chwili podpisał porozumienia pokojowe i raczej nie szykuje się specjalnie na wojnę, bo wie, że ją przegra. Zobaczcie, jak o tym mógł wiedzieć prorok Izajasz 2700 lat temu, to ja nie wiem. A napisał. I co? I sprawdziło się. Proroka się poznaje wtedy, kiedy jego proroctwo się sprawdza. Tu nie jedno, tylko kilka prorok Izajasza się sprawdziło. Proroctwo, ale jest jeszcze jedno proroctwo o winnicy. To proroctwo, to księga pieśni Salomona. Pieśni nad pieśniami. To też jest prorocza księga i ona opowiada o historii, że miły przychodzi do swojej oblubienicy i przychodzi i oni się razem spotykają i mówi tak: rano wstańmy do winnic, a oglądajmy, jeśli kwitnie winna macica, jeśli zawiązuje gronka, kwitną jabłka granatowe, to ci oświadczę moje miłości. Czyli czas spotkania oblubieńca i oblubienicy to czas, gdy kwitnie winna macica. Gdy przetłumaczymy ten język na język proroczy, to co to znaczy? Że czas, gdy oblubieniec, a oblubieniec w Biblii to brat już tu czytował proroctwo Jana, że oblubieniec to kto jest? To jest nasz Pan. A oblubienica? Kościół. Czyli jak Chrystus będzie się spotykał z Kościołem, to jest czas, gdy będzie kwitła winna macica. Czyli kwitnięcie winnej macicy to jest dowód na spotkanie Chrystusa z Kościołem, albo odwrotnie. Spotkanie z Kościołem mówi nam o tym, że winna macica musi kwitnąć. Czyli to, co się dzisiaj dzieje, to, że Izrael się zakorzenił i zaczyna rozkwitać, zaczyna kwitnąć, to jest to dowód, że Chrystus spotyka się ze swoją oblubienicą. Bo Izrael, świątynia, on nie był budowany, nie był stworzony po to, żeby istniał sam dla siebie. Izrael miał być światłem dla narodów. I tą misja jest dalej przed nim otwarta. Gdy budowano świątynię, to świątynia miała być po to, żeby każdy cudzoziemiec, który nie jest z ludu Twego izraelskiego, ten przyjdzie z ziemi dalekiej dla imienia Twego, aby poznali wszyscy narodowi Twoje imię i bali się Ciebie jako Twój lud izraelski. I wiedzieli, że imię Twoje wzywane jest nad domem tym, którym zbudował. Izrael ma mieć rolę, ma przyprowadzić do Boga wszystkie narody. I zauważcie, że nie tylko my widzimy, jako badacze Pisma Świętego, widzimy, że coś się dzieje z narodem izraelskim, że jest to znak. Bardzo wielu chrześcijan, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, o tym mówi, jest o tym przekonany i w to wierzy. A wiecie, co o tym świadczy? Ostatnio był artykuł w Rzeczpospolitej, bo jest taka myśl, że to Żydzi, lobby żydowskie stoją za tym, że Stany Zjednoczone popierają Izrael. Autor pisze, że to tak do końca nie jest prawda, bo Żydów w Stanach jest tylko 5 milionów. I jakby prezydenci, tak samo jak i nasi, patrzą na słupki wyborcze. Co wyborcy myślą? I 5 milionów wyborców to jest dużo, ale nie wśród 200 milionów. Ale jest grupa kilkudziesięciu milionów tak zwanych chrześcijan z nowych kościołów, czyli zielonoświątkowców, baptystów i innych chrześcijan, którzy wierzą, że to, co się dzieje z narodem izraelskim, to jest spełnienie pewnych bożych obietnic i czekają na te wydarzenia, patrząc na Izraela, czekają, jak to oni nazywają, końca świata. Ale widzą, że coś się dzieje z narodem i dlatego jest w Stanach Zjednoczonych bardzo silny ruch, który popiera Izrael i który patrzy na Izrael jako wskazówka na Bożym zegarze. My również to wiemy, bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, że zatwardziałość przyszła w części na Izraela. Dlaczego? Bo jeszcze nie weszła zupełność z pogan. Jak wejdzie zupełność z pogan, brat tu mówił o poganach, poganie to goje. To, bractwo, no my jesteśmy też gojami. Jak my pojedziemy do Jerozolimy, to też deptamy jako poganie, bo goje jesteśmy, jako, ażby nie weszła zupełność z tych obcych narodów. Czyli my. Czyli Pan Bóg czeka, aż z pogan skompletuje się Kościół i wówczas odejdzie zatwardziałość od Izraela. Ale zobaczmy, że to się zgadza z proroctwem Izajasza. Bo Izajasz mówił, że najpierw co się mają zrobić? Zakorzenić, czyli przybyć do ziemi, zamieszkać. Później zaczynają kwitnąć, a później dopiero gałązki przychodzą i przychodzą owoce. A my jak jedziemy do Izraela, to spodziewamy się co? Że owoce zobaczymy. Że dlaczego naród izraelski nie przynosi owoce? To tak jakbyśmy poszli po siebie i spotykali na drugi dzień i mówili, no dlaczego jeszcze zboża nie ma? Albo zasadzili jabłonkę, przyszli na drugi dzień, no i co? Dlaczego nie ma owoców? To zła jabłonka. Nie. Brat mówił tu, że potrzebna jest cierpliwość. I my też, jak cierpliwie patrzymy na to, co się dzieje, to widzimy, że plan Boży konsekwentnie się realizuje. I przyjdzie czas, że będą narody chodzić w światłości Twojej, a królowie w jasności, która wzejdzie nad Tobą. Widzimy, obserwując, jak coraz więcej Żydów przyjeżdża i zmiany, jakie tam wśród nich zachodzą, które tak do końca, braterstwo, to my obserwować nie możemy. Dlaczego? Mamy jedną podstawową barierę. Nie znamy języka hebrajskiego. Wszystkie wiadomości, które otrzymujemy, to otrzymujemy przefiltrowane przez naszych komentatorów, przez tłumaczy, przez tego, który zdaje nam relacje. No to wiecie, to nasza czasami wizyta i nasze patrzenie to przypomina, Izrael przypomina takie, jak kiedyś jechało się do Związku Radzieckiego i tłumacz nas pokazywał, co jest i jak tu jest wspaniale. My tak czasami patrzymy na Izrael, a nie docieramy do głębi, co tam się naprawdę dzieje. Naprawdę, co się dzieje, to można się dowiedzieć od prawdziwych Żydów. A dzieje się tam bardzo, bardzo wiele i wszyscy, wielu chrześcijan, nie tylko badacze, to widzą. Najlepszym dowodem jest tego, że wzrasta ich ciągle liczba, że jest ich już tam prawie ponad 6 milionów. Nie wiemy, jak wielu Pan Bóg ich tam potrzebuje, ale widocznie potrzebuje, skoro nadal przyjeżdżają. Gdyż Pan Bóg ma w stosunku do nich plany. W ich światłości to oni mają przyprowadzić ludzi do społeczności z Bogiem. Nie myślimy, że będzie to zbudowana, że będzie to taka świątynia jak kiedyś, ale oni mają być właśnie tymi kamieniami, które przyprowadzą, do których przyjdą inni ludzie, od których się będą uczyć społeczności z Bogiem. Bo Pan Bóg, Jego obietnice są niezmienne. Zobaczcie, spełniają się po 2700 lat od wypowiedzenia słów proroka Izajasza. Wszystkie te proroctwa na naszych oczach, na przestrzeni 100 lat, 2700 lat czekały, aby teraz się spełnić. Bo Pan Bóg nie daje tak, że co roku wypełnia się jakieś proroctwo. Nie. Są okresy, gdy proroctwa żadne się nie wypełniają, ale przychodzi czas, że tych proroctw wypełnia się bardzo wiele. I my w takim czasie błogosławionym żyjemy. Patrzmy i czekajmy czasu, gdy wszystkie narody będą chodzić w światłości Twojej, jak królowie w jasności, która wzejdzie nad Tobą. Amen.